strefa samorządowa.
12 minut po godzinie 9. Dzisiaj strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście, burmistrz Kępis Magdalena Majewska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz. Dzień dobry.
Witam słuchaczy Radia Gdańsk.
I radny powiatu słupskiego Piotr Stolarczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy ten rok to będzie najpiękniejszy rok w historii inwestycji na Pomorzu, jeżeli chodzi o samorządy? Czy wszyscy otwierają już szampana i zamawiają torty, bo pakt dla bezpieczeństwa Pomorze Środkowe jest ogłoszony, jest tam lista bardzo ważnych dla naszego regionu inwestycji, to między innymi budowa drogi Via Pomerania Ustka, Słupsk, Bytów, Chojnice, Bydgoszcz, modernizacja i rozbudowa portu morskiego w Ustce, budowa obwodnicy Kobylnicy, a także rewitalizacja, modernizacja i przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 212 Bytów-Lipusz i Bytów-Korzybie, a także modernizacja i rozbudowa linii kolejowej 405 w kierunku Piły i Poznania docelowo. Chyba najwięcej do powiedzenia w tej sprawie może mieć Leszek Waszkiewicz, który chyba już się cieszy, czy jeszcze się nie cieszy?
Cieszę się, ale z innych powodów, z powodu innych inwestycji, które w tym roku robimy i które kończymy, oddajemy do użytku wiele obiektów. Natomiast myślę, że sprawa Via Pomerani to jest sprawa jeszcze przyszłości. I to pewnie nie najbliższej przyszłości, albowiem ta konferencja, która się odbyła w Ustce, ona była na dosyć dużym poziomie ogólności. Przedstawiono inwestycje nie tylko dla powiatu bytowskiego, słupskiego, ale dla czterech województw. Jak gdyby to wszystko zsumować, no to są wielkie miliardy złotych.
Ale panie starosto, z drugiej strony słyszeliśmy ze strony resortu obrony narodowej, że to są inwestycje konieczne, na szybko. Jest specustawa, tak zwana turboustawa inwestycyjna, która pozwala za pomocą właściwie jednej decyzji wojewody, spoglądając tylko tak na szybko, na sprawy środowiskowe, budować duże inwestycje, realizować drogi na przestrzeni na przykład kilkuset kilometrów.
Wszystko się zgadza, tylko że tej ustawy jeszcze nie ma, a projekty, które się zaczynają pokazywać, nie obejmują, z mojej wiedzy, Via Pomerani. Więc to jest taka troszkę...
Czyli co, z dużej chmury mały deszcz?
No nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale może tak być. Więc te nadzieje, które zostały rozbudzone, być może nie zostaną zrealizowane.
Pesymistycznie. Magdalena Majewska.
Ja się akurat bardzo cieszę z linii kolejowych 405 i 212 i myślę w kontekście tego, o czym mówił pan starosta, że powinniśmy zacząć, bo Via Pomerania jak najbardziej. Wszyscy jesteśmy za, ale zdajemy sobie sprawę. Przecież my remontując, a nawet jakąkolwiek drogę istniejącą, poszerzając ją. To jest masę dokumentów, dużo potrzeba czasu do tego, a tutaj budowa całkiem nowej drogi, całkiem nowym praktycznie przebiegiem, no to są lata. Ja nie chcę też być złym wróżbitą, ale to są lata, ale myślę, że powinniśmy się skupić bardziej na tym i dziękuję za ten raport, co jest teraz, tak? Czyli modernizacja linii kolejowej 405, która istnieje, która funkcjonuje, do której potrzeba trochę, mówię, zainwestować, żeby ta linia jeszcze dobrze, jeszcze lepiej funkcjonowała, doskonałe połączenie tej portu z Ustki z resztą kraju, także na to liczę, że to będzie w jak najszybszym czasie. Dodatkowo linia 212, tutaj kibicuję tutaj powiatowi bytowskiemu, miastu Bytów, żeby w końcu mieli połączenie kolejowe.
No sobie chyba też, bo ta
sobie
linia
też.
Do Korzybia.
My akurat mamy linię 405, dlatego tutaj zaczęłam.
No, ale
405.
Możecie mieć dwie.
Możemy mieć dwie i tutaj kibicuję ogromnie, żeby te inwestycje, widzimy co się dzieje w kraju, że te inwestycje kolejowe faktycznie się dzieją i tutaj myślę, że nas też tutaj dotknie to ożywienie linii kolejowej, ożywienie ruchu pasażerskiego, ale też widzimy w Kępicach po modernizacji linii kolejowej tym takim częściowym, bo jeszcze czekamy na elektryfikację, na być może jeszcze więcej mijanek, że ten ruch towarowy jest już dużo wyższy w Kępicach.
To jeżeli pani pozwoli, to za chwilę wrócimy do tego. Piotr Stolarczyk, to opozycja się cieszy, czy że to jest mało konkretne, czy jednak będzie dociskać stronę rządową, żeby to, co zapisała w tym pakcie, to realizowała.
Czyli panie redaktorze, generalnie, jeżeli chodzi o dociskanie, Tutaj chociażby też europoseł Piotr Miller od początku tą kwestię bardzo podkreśla. I tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia ze strony właśnie tych zapowiedzi MON-u takie dwie rzeczywistości, czyli z jednej strony wielkie zapowiedzi, a z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się konkretnym, to też europoseł skierował różne pisma zarówno do MON-u, do Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, a także też do Ministerstwa Infrastruktury, to okazuje się, że tej drogi nie ma w oficjalnych planach, dokumentach rządowych przyjmowanych.
Ale jest pytanie, czy nie ma, czy jeszcze nie ma?
Nie ma jej.
Czy będzie?
Czy będzie?
Więc
kiedy
to,
będzie?
To pokazuje, to pokaże dopiero przyszłość. Samo wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego to jest 100 milionów złotych. GDDKiA też oszacowała wartość całej inwestycji.
GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Musimy wyjaśniać, bo nie wszyscy te skuty samorządowe znają.
I generalnie właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała, że całość inwestycji to jest ponad 12,5 miliarda złotych. Z tych też pism wynikało, że MON występował do Ministerstwa Finansów o zabezpieczenie tych środków. Nie ma tam na razie też żadnych decyzji, nie ma konkretów, więc na razie jest to po prostu trochę pisane patykiem po wodzie, można powiedzieć, niestety.
Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, ale Maciej Samsonowicz, pełnomocnik pana wicepremiera, mówił, że te 100 milionów to już są pieniądze jakieś zabezpieczone. Nie wiem, czy się przesłyszałem, czy źle słyszałem, czy pan potwierdza te informacje, że te pieniądze na przygotowanie tej inwestycji są.
Takie deklaracje padły i będziemy kibicować, żeby one rzeczywiście się znalazły. Ja bym chciał zwrócić uwagę na taką zbieżność czasową tej konferencji i przedstawienie tych planów obejmujących między innymi Via Pomeranie z tym, co się stało następnego dnia, czyli ogłoszenie, że Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro z funduszy europejskich.
Tak zwany safe, tak?
Tak. Mhm. I część z tych pieniędzy ma być przeznaczona właśnie na infrastrukturę techniczną.
Ale wie pan, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo to są i schrony, i te takie drogowe odcinki lotnicze i tak dalej, i tak dalej.
Wiemy, ale liczymy, że być może właśnie z tych pieniędzy znajdzie się te 100 milionów na przeprowadzenie prac studialnych. Jeżeli tak się stanie, no to wtedy będziemy mówić, jest ten pierwszy krok zrobiony. Pan Stolarczyk powiedział, że 12 miliardów potrzeba na budowę całej drogi i to chyba nie jest aż tak dużo, tak? To się może nam wydawać, że to jest 12 miliardów, ale...
Pomorski odcinek szóstki kosztuje chyba 4,5.
Tak, więc to nie jest aż tak dużo w skali budżetu państwa, zwłaszcza, że będzie to rozłożone na lata. Więc jeśli znajdzie się 100 milionów na przeprowadzenie prac studialnych, to wtedy możemy powiedzieć, że pierwszy krok został zrobiony. A jak się mówi A, to trzeba później powiedzieć B i C i D.
No właśnie, może chodzi o to, że tego, że jest A, a jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie B i kiedy będzie C.
Tak, no nie ma jeszcze tego, w moim odczuciu, nie ma jeszcze tego A takiego dużą literą pisane, tak?
Aha, z podkreśleniem. Tak, Magdalena Majewska.
Jest raport, no ale doczekaliśmy się remontu szóstki. Też parę lat temu wydawało nam się
remontu,
to nieraz...
Remontu, budowy.
Budowy praktycznie, budowy, przybudowy. Także ja jestem dobrej myśli, kibicuję. Każdemu rządowi kibicuję, który chce inwestować, który chce szczególnie inwestować w Pomorze Środkowe, bo uważam, że w porównaniu do innych części naszego kraju tutaj potrzeba u nas bardzo dużych inwestycji, potrzeba tutaj sporo pieniędzy, potrzeba więcej dróg, potrzeba linii kolejowych, także kibicujemy każdemu rządowi. Tutaj ze strony samorządów jest jak najbardziej, jeżeli będziemy mogli w czymś pomóc, jesteśmy gotowi, bo uważam, że te inwestycje są bardzo ważne, ale to, o czym mówił pan starosta, sama dokumentacja, pieniądze to jedno. Ale przygotowanie merytoryczne, dobre przygotowanie inwestycji, to jest ogromny czas, dlatego moim zdaniem, jeżeli chcemy cokolwiek robić, to już trzeba się wziąć ostro do pracy, już mieć tą koncepcję wypracowaną, dokładne koncepcje, wiedzieć czego chcemy i budować, ale na pewno to nie będzie szybko.
Tak? Można powiedzieć, że papier wszystko zniesie, ale z drugiej strony rzeczywiście, MON obiecywał, że ten raport się gdzieś tam w maju, czerwcu pokaże, pokazał się we wrześniu.
Sam raport we wrześniu. A wiemy, jako samorządowcy z doświadczenia naszego, że przy każdej inwestycji trafiają się niespodzianki, samo zrobienie dokumentacji, przepływ dokumentów, uzgodnień, to jest naprawdę ogromny wysiłek. Sama budowa może mniej, ale przygotowanie, dobre przygotowanie inwestycji to jest najważniejsze. A tu mamy zaledwie raport, tak? Także jeszcze trochę...
To jeszcze troszeczkę. Piotr Stolarczyk, co musiałoby się wydarzyć, jaka musiała być ten harmonogram wydarzeń, żebyście jako opozycja uwierzyli, że ten rząd rzeczywiście tą Via Pomeranie i te wszystkie inne inwestycje chce realizować?
Czyli to jest przede wszystkim kwestia koordynacji między poszczególnymi elementami tego rządu, pomiędzy poszczególnymi resortami, bo jedna muzyka płynie ze strony MON-u, ze strony pana Samsonowicza, inna muzyka płynie ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I wtedy nie ma tutaj pewnego zgrania się, mamy pewien dwugłos.
To zwykle tak jest, że minister finansów chce wydać jak najmniej, a resorty chcą wydać jak najwięcej.
Ale też przypomnijmy, że zarówno szef MI, jak i szef MON-u pochodzą z tego samego obozu politycznego, z tej samej...
Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Obrony Narodowej, PSL.
Minister
tak.
Klimczak i minister...
No ale minister finansów nie jest PSL. To jest
też rola ministra finansów, natomiast dwa ważne resorty, infrastruktury i MON-u, są z tego samego rozdania i tutaj też panowie może powinni się jakoś spotkać, dogadać, więc to jest ta kwestia i wtedy pójścia jakoś do przodu, uwzględnienia tych kwestii w oficjalnych też dokumentach przyjmowanych in gremio przez Radę Ministrów. Natomiast tego na razie nie ma. Raport jest tylko i wyłącznie przeglądem, zaznaczeniem. Też tutaj pamiętam, że starosta Lisowski, będąc też u państwa w studiu, mówił, że raport nie jest gwarancją też finansowania tych
inwestycji. Ale z drugiej strony też podkreślał, że te inwestycje, zwłaszcza drogowe, są wybrane, to jest kilkadziesiąt w czterech województwach, są wybrane z 1000 propozycji, więc to takie wstępne sito dość dość gęste.
Wstępne sito, owszem, ale nie ma tam, nie jest to gwarancją oczywiście wprost, że będziemy mieli do czynienia z finansowaniem. Więc to jest kolejny krok, natomiast to jest ten czas, żeby podjąć decyzje związane właśnie z przygotowaniem dokumentacji, wydania studium korytarzowego. Pojawiło się to okno możliwości, szóstka jest kończona, też będzie gdzieś w kontekście na poziomie europejskim zbliżała się rewizja tych dróg, tych korytarzy drogowych, więc to jest też szansa. Natomiast no, narzędzia ma tu po prostu rząd i podległe mu instytucje.
No właśnie, czy wy jako samorządy coś możecie w tej sprawie zrobić, czy tylko możecie apelować, naciskać, lobbować, starosta Leszek Waszkiewicz?
My nie tylko możemy, ale już to od dawna robimy, czyli lobbujemy, tak? To, co naprawdę możemy, uczestniczyliśmy w wielu, wielu spotkaniach dotyczących tej czy innych inwestycji rządowych, podejmowaliśmy wiele stanowisk. No zresztą trzeba przypomnieć, że w ogóle ta idea budowy drogi łączącej Słupsk z Bydgoszczą, jeszcze zanim została nazwana Via Pomeranium i zanim zainteresował się nią MON, wyszła od słupskich i bytowskich przedsiębiorców.
Tak, to izba handlowa.
Także ten nacisk nie tylko samorządów, ale właśnie świata biznesu jest tutaj duży i wywołał tę sprawę. Na to nałożyły się te sprawy wojskowe. I jest dużo racji w tym, co mówił mój przedmówca, że nie ma w tej chwili jeszcze takiego pełnej współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Obrony Narodowej, bo zupełnie innymi kryteriami przy projektowaniu sieci dróg kieruje się Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a innymi MON. Tak, więc te sprawy Ministerstwa Obrony Narodowej w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach zaczynają mieć coraz większe znaczenie i stąd właśnie pomysł specustawy, który ograniczy pewne wymogi dotyczące projektowania dróg, sprawy związane z ochroną środowiska, skracaniem decyzji administracyjnych. Jeżeli ta ustawa o tych specjalnych warunkach realizacji inwestycji przejdzie, no to wówczas to projektowanie tej drogi może być też zupełnie łatwiejsze. Na samym początku przypominam sobie, że Generalna Dyrekcja mówiła absolutnie nie, że to, według naszych kryteriów ta droga nie ma prawa powstać. Natomiast później już to stanowisko troszkę się zmieniało.
No bo sytuacja też się zmieniła.
Tak, sytuacja się zmieniła. Jest też mowa, może nie wszędzie musi być to taka prawdziwa S-ka, tak, dwupasmowa, może droga główna przyspieszona z miejscami 2 na 1, czyli dwa pasy, jeden... z mijankami różnego rodzaju, więc zaczyna się to stanowisko też zmieniać. Mam nadzieję, że te obie inwestycje, instytucje dojdą do konsensusu, bo nasz rejon potrzebuje takiej drogi, potrzebuje sprawnego połączenia z siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu. No, przebiega przez nas rejon tylko budowana właśnie S6.
No ale Zbytomia daleko.
Ma wszędzie ale daleko.
Na południe nie mamy praktycznie dobrego.
Magdalena Majewska, czy to jest tak, że trochę rozbudzono nadzieję i teraz trzeba trochę przy tym pustym stole posiedzieć?
Ja wierzę, że przede wszystkim te jakby łatwiejsze inwestycje, bo tutaj droga, chociaż nawet będzie uproszczone projektowanie, to i tak trzeba dużo pracy włożyć.
Optymiści mówią 7 do 9 lat.
7 do 9 lat.
Ale 7 ja liczę, to jest bardzo dobry termin.
Bardzo dobry termin, ale ja liczę na to przede wszystkim, gdzie są wpisane remonty, modernizacje. Czyli jeszcze raz się powtórzę, linie kolejowe. Bo ratujmy może to, co jest na początek, że łatwiej
ale
nam
to
będzie.
Mam wrażenie, że to pójdzie chyba
co do linii kolejowych jestem zdecydowanie większym optymistą.
No dobrze, ale jeżeli chodzi o drogi, to będzie to dłużej trwało.
Zdecydowanie będzie to dłużej trwało. No, nie wiem, no, budowa drogi gminnej, zwykłej, to jest kilka lat od projektowania. Tu jest ogromna inwestycja. Liczymy, trzymamy kciuki, oczywiście będziemy lobbować. Pomorze Środkowe nie ma dobrego połączenia z południem Polski. To jest ta droga jest priorytetem, uważam, że jest bardzo ważna, jest niezbędna, ale też powinniśmy dwutorowo, czyli skupić się na tych inwestycjach, które są łatwiejsze w realizacji, które szybciej zrealizować, a które też znacznie poprawią, wpiszą się i w zadania MON-u, i w zadania Ministerstwa Infrastruktury. Także myślę, że poprawią jakość życia i mieszkańców, i przy okazji przyczynią się tutaj do poprawy bezpieczeństwa i będą też poprawiały tutaj jakość funkcjonowania Ministerstwa Obrony. Także połączenie z portem Ustką wystarczy, linia 405, modernizacja, dalej linia 212. Są te linie, funkcjonują, są to linie w nomenklaturze kolejowej liniami czynnymi, nawet tam, gdzie pociąg nie jeździ.
To zaraz do tego wrócimy. Jeszcze ostatnie zdanie w kwestii Via Pomerani, Piotr Staraczek.
Ja się zgodzę z panią burmistrz, to co powiedziała pani burmistrz, znaczy musimy mieć tutaj do czynienia z siecią naczyń połączonych, tak? Bo jeżeli finalnie w tych rozwiązaniach tego nie będzie, no to nie będzie to jakieś kompleksowe rozwiązanie, a mówiąc o tych inwestycjach, to nie jest tylko sama budowa drogi. Tutaj mamy też do czynienia z firmami, które to budują. Mamy miejsca pracy, mamy też pewne roboty, które się
chyba
dokonują.
Też trzeba uwzględnić to, jak tą nową drogę połączyć z tą siecią lokalnych dróg, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było logiczne, ergonomiczne i tanie.
A wiem z realizowanych inwestycji na swoim podwórku, na podwórku powiatowym, że dobre przygotowanie inwestycji to jest później realizacja bez problemu.
No właśnie. Teraz zrobimy przerwę krótką. Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski, burmistrz Kępis Magdalena Majewska i radny powiatu słupskiego Piotr Stolarczyk. Dzisiaj strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Wracamy za chwilę.
Strefa samorządowa.
Za 24 minuty będzie godzina 10. Dzisiaj strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście: burmistrz Kępic Magdalena Majewska, starosta bytowski Leszek Waszkiewicz i radny powiatu słupskiego Piotr Stolarczyk. Teraz chwilę o kolei porozmawiamy. 2028 rok. Ma pierwszy pociąg wjechać do Bytowa od strony Lipusza, czyli od strony Trójmiasta, krótko mówiąc. No i w perspektywie tego, co zapowiedziano a propos Paktu dla Bezpieczeństwa, czy te inwestycje pana zdaniem się łączą, czy można to rozpatrywać osobno, bo obiecano, zapowiedziano i kolej do Bytowa wróci po, chyba to będą prawie 3 dekady przerwy.
Tak, tu jestem bardzo dużym optymistą. Tak jak przy Via Pomerani mówiliśmy, że nie ma do końca synergii między działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury, tak przy kolei ta współpraca jest. Ta linia pojawiła się w Pakcie dla Bezpieczeństwa i ta linia jest też mocno rozpatrywana i obiecana przez Ministerstwo Infrastruktury.
Bo teraz 4 października samorząd Bytowa ma zwrócić tę linię do PKP PLK. Wcześniej jej nie oddawano, bo się bano, że ją kolejarze rozbiorą. Znaczy, a teraz nie rozbiorą?
Jest to jeszcze bardziej skomplikowane, bo gmina Bytów otrzymała w zarządzanie i zwróci tę linię kolejową do PKP Nieruchomości. jeszcze PKP inaczej. Nieruchomości muszą dopiero przekazać do PKP Polskie Linie Kolejowe.
I to jest obiecane, że tak się stanie?
I jest to obiecane, że tak się stanie bardzo szybko i od razu rozpoczną się prace projektowe. Urząd Marszałkowski przygotował przy współpracy, czy wybrał PLK do przygotowania koncepcji programowej na tej linii. Ona jest zrobiona, ona jest dobra, wymaga może jakieś tylko aktualizacji. I
jakie tam jest założenie, jeżeli chodzi o prędkość pociągu?
Tam jest 120 nawet.
I coś tam się zmieni w Lipuszu, tak? Ma być coś przebudowane, żeby można było w dwie strony jeździć, bo teraz jest to trudne.
W tej chwili sytuacja w Lipuszu, czyli na stacji łączącej tę linię naszą 212 z linią łączącą Kościerzynę z Chojnicami, że pociąg wjeżdża i musi zawracać, tak? Musi zawracać, więc tam jest potrzeba budowy nowej stacji kolejowej, która będzie przed tym rozjazdem, tak żeby jadąc w kierunku Gdańska pociąg nie musiał zawracać, to też skraca czas po prostu dojazdu. I tutaj padają twarde deklaracje. Rok 2028 to jest ten rok, w którym ta linia
powinna... To 3 lata niecałe zostały.
Tak,
bardzo szybko.
I to jest bardzo szybko.
No dobrze, burmistrz Magdalena Majewska, czy to się tak nie skończy? Nie daj Bóg, ja nie trzymam za to kciuku, żeby było jasne, że będzie modernizacja trasy Lipusz-Bytów, a potem Bytów-Korzybie. Dalej będą dbać o to drezyniarze.
Ja myślę, że sens funkcjonowania linii kolejowej to jest takie, że działa w pewnej sieci. I dla mnie przystanek, który się kończy, jest przystankiem, nie będzie miał sensu funkcjonowania.
Krótko mówiąc, żeby Bytów był węzłem transportowym, a nie końcowym przystankiem z Trójmiasta,
ale
tak?
Ale co to jest końcowy przystanek? Czyli w tą i z powrotem, tylko musi się łączyć w jakąkolwiek sieci i to ma sens, nawet ominięcie linii tutaj innych w razie czegokolwiek. Do tego transport też towarowy. Także wierzę w to mocno, że ta linia dalej będzie funkcjonowała, ale z Bytowa do Korzybia, że będzie odbudowana. Tory są na pewnych odcinkach, oczywiście trzeba będzie je odbudować przy drogach, tutaj przy drodze krajowej jest zaasfaltowana, przy drodze wojewódzkiej też, ale dbaliśmy o to, żeby przy drodze powiatowej ta linia została, czyli na terenie gminy Kępice te tory przez drogę powiatową
tylko
przechodzą.
Czy nie ma zagrożenia, że to będzie tylko ten jeden kawałek, a potem ta reszta, no to zabraknie pieniędzy?
Będziemy lobbowali, już wcześniej lobbowaliśmy na ten temat. Myślę, że to, co wcześniej powiedziałam, nie ma sensu budowy takiego przystanku, który będzie tym przystankiem ostatnim. Sens budowy linii kolejowych to jest, nawet jeżeli ten pociąg nie będzie, każdy pociąg nie będzie jechał z Bytowa dalej do Korzybia, ale sensem jest, żeby ten pociąg jednak...
Ale to będzie jedna inwestycja, czy jednak dwuetapowa?
Podejrzewam, że będzie to dwuetapowa.
Piotr Stolarczyk.
Czy ja mogę to dopowiedzieć? Ufam, że ten temat nie skończy się tak jak kwestia chociażby ogłaszania przetargów na innej linii z Lęborka do Gdyni, Chyloni, gdzie też
już rozstrzygnięto.
Rozstrzygnięte, ale
3 miliardy 200.
Ile też czekaliśmy, ile razy było to przekładane zapowiedzi burmistrza.
To nie są łatwe sprawy, to też trzeba powiedzieć uczciwie.
Oczywiście, że nie są łatwe sprawy, ale jeżeli można, jeżeli się chce i pokazuje pewną wolę, to należy to rozstrzygać jak najszybciej. Więc ufam, że nie będzie takich problemów i chciałbym podzielać też optymizm pana starosty, bo finalnie zyskują na tym.
Ale trzeba uczciwie też powiedzieć, że nigdy, od dobrych 20 lat nie było tak twardej deklaracji, że to się stanie, więc jeżeli trzymamy polityków za słowo, no to nie mamy innego wyjścia, tylko uwierzyć.
Z deklaracjami naprawdę widziałem tyle twardych, różnych deklaracji, niezależnie od, że tak powiem...
Kto rządzi.
Tak, więc...
No, czasami to się zmienia niestety.
Tak, dokładnie.
Ale z drugiej strony mamy też przykład linii Lęborg-Kartuzy, Sierakowice pośrodku, gdzie już ruszyły prace i to jest świeżo rozstrzygnięty niedawno przetarg i tam też jest twarda deklaracja, że ta linia będzie funkcjonowała, więc kolejowo dzieje się sporo.
A przy linii 212 musimy też o tym pamiętać. Myślę, że pan starosta doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że w stronę Korzybia tam też jeszcze jest powiat bytowski, czyli Kołczygłowy.
Tak.
tak, gmina Trzebielina, Boży Tuchom, także myślę, że nie tylko Kępicom
piękna,
zależy.
Piękna stara stacja
tak,
kolejowa.
Myślę, że nie tylko Kępicom zależy na tym połączeniu do Korzybia, ale też praktycznie co, kilka
wszystkim,
gmin.
Wszystkim zależy.
Wszystkim zależy, żeby
i zwłaszcza
dalej
ta linia była. Też trzeba podkreślić to, że no początkowo samorząd bytowski myślał tylko o tej linii w kierunku Lipusza i Kościerzyny, a te informacje o tym, że należy tę linię odbudować do Korzybia w kierunku Słupska, no to pochodzą od kolejarzy, tak?
Tak, to pojawiła się taka deklaracja, tak, że uznali fachowcy, że robienie tego częściowo nie ma sensu, że jeżeli robić, to całość, dwuetapowo, tak, ale tak, całość, bo wtedy to będzie miało tak, jakiś systemowy sens.
Dokładnie. No i to, co pan starosta powiedział, też już słyszymy jasną deklarację od kolejarzy. Tak, czy nie, to, że już lobbujemy, linia jest czynna, ale widać już pewne działania, już pewne plany, pewne pomysły, które
no dobrze, ale modernizacja jest bardzo ważna, ale potem trzeba tam zapewnić jeszcze ruch pociągów. To jak to będzie potem?
Tutaj są już takie deklaracje, nawet ostatnio ukazał się w prasie artykuł Urzędu Marszałkowskiego, gdzie są wypowiedzi pracowników Urzędu Marszałkowskiego mówiące o tym, że oni już planują, pracują nad tym, w jaki sposób w ramach publicznego transportu zbiorowego, ile linii, ile par pociągów tam ma kursować. Mówi się o co najmniej 4, więc Urząd Marszałkowski też już od strony finansowej przygotowuje się do funkcjonowania tej linii w ramach publicznego transportu zbiorowego. To też jakby daje nam nadzieję, że ta linia rzeczywiście powstanie, że będą nie tylko tory, ale że na nich pojawią się pociągi i będą jeździć. Bytów stał się takim dosyć silnym ośrodkiem gospodarczym i na przykład z powiatu kartuskiego, z okolic Lipusza, Dziemian, bardzo dużo ludzi dojeżdża do pracy, do firm w Bytowie i myślę, że poprzez tą linię oni uzyskają też dodatkową możliwość dojazdu do Bytowa, więc to też będzie nie, że bytowianie będą mogli dojeżdżać do Trójmiasta, do lotniska, żeby tam się przesiadać też na inne pociągi.
Powiem więcej, jak w drugą stronę to i przez Korzybie do Ustki będzie można dojechać.
Dokładnie tak.
Nad morze.
Ale z Korzybia wartość, do pracy, wartość, do Bytowa,
też dojeżdżają.
Bronowa. Tak. Bronowo praktycznie jest tak na uboczu i nawet problemy
jest pytanie, na ile to zmniejszy ruch samochodowy na przykład.
No myślę, że wielu ludziom będzie... To patrzymy w ogóle, jak rozwija się kolej w Polsce, jak przyrasta pasażerów. Bite są kolejne rekordy co roku w liczbie osób korzystających z pociągu, więc myślę, że tak, renesans kolei jest.
Dobrze, że wszyscy dostrzegają tę potrzebę. Samorządy w Polsce, teraz zmieniamy temat nieoczekiwanie, mają wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące przepisów zawartych w ustawie Prawo Oświatowe, głównie w kontekście zadań i finansowania edukacji.
Dokładnie.
Burmistrz Magdalena Majewska.
Dokładnie, my mamy jeszcze taką dodatkową wątpliwość. Oczywiście jesteśmy zapewne, nie jest tak, że wszystko wykluczamy i wszystko negujemy, ale
czyli
jednak...
nie cała ustawa do kosza?
Jesteśmy za tym, żeby cokolwiek robić, bo niestety takie gminy jak Kępice i myślę, że wiele gmin wiejskich, miejsko-wiejskich dotyka ten problem, czyli problem demografii. W tej chwili na terenie gminy Kępice urodziło się 18 dzieci.
W roku?
W tym roku. Do tej
gmina
pory.
Gmina ma mieszkańców, przypomnijmy?
9000.
9000. 18 dzieci.
Tak, tak. Na 6 szkół.
Okay.
I to proszę państwa, ja myślę, że to nie jest tylko problem gminy Kępice, ale w większości gmin, oczywiście nie tych podmiejskich, bo akurat tutaj w obrębie aglomeracji widzimy, że tych szkół brakuje. I szczególnie jeden zapis w nowej ustawie, w propozycji nowej ustawy, to jest to, że kurator oświaty musi wszystkie wnioski nasze opiniować i od jego opinii zależy, czy samorząd będzie mógł cokolwiek
czyli
zrobić, czy nie będzie.
Szkół,
łączenie. No jest już tak, że przy okazji tworzenia filii nie trzeba szkoły likwidować, ale wszędzie jest potrzebna opinia kuratora. I opinia, oprócz tego, że opinia, to jeszcze musi ta opinia, jeżeli jest negatywna, czyli samorząd dalej ma drogę zamkniętą. I co
a
najważniejsze.
Jeżeli się na przykład... kurator nie zgadza, to jaki ma dla was pomysł, jak utrzymać szkołę, w której jest 10 uczniów?
Ja po tym, co chcieliśmy zrobić w ubiegłym roku, czyli likwidacja dwóch szkół i stworzenie filii w tym miejscu, czyli 7-8 klasa z Biesowic i z Warcina uczyłaby się w Kępicach i kurator miał miesiąc na zaopiniowanie naszego wniosku i to, co pojawiło się w uzasadnieniu odmowy tutaj zgody na nasze zmiany, no to jakby w ogóle nie trzyma się rzeczywistości. Kurator na przykład napisał, że do końca tego roku kalendarzowego przy szkole w Warcinie będzie sala gimnastyczna.
No ja a sobie, będzie?
Ja sobie zadaję pytanie, z jakich informacji kurator korzystał? Kurator na przykład napisał, że z Biesowic do Kępic podróż autobusem trwa 2 godziny, gdzie to jest 6 kilometrów. Na pieszo 1,5 godziny się idzie. Tak, na Google Maps.
Wolnym spacerkiem.
To są tylko takie najbardziej jaskrawe przykłady tego.
Ale chce pani postawić tezę, że kurator oświaty
nie jest w stanie
skontrolować
nie
tego, tak?
Nie jest w stanie merytorycznie ocenić wniosków samorządów.
No ale ktoś te dokumenty przygotował.
Ktoś to przygotował. To było kopiuj wklej z tego, co rodzice napisali. Ksiądz proboszcz z Biesowic też się zaangażował i to było dokładnie.
A to
my,
taka historia.
My, szykując zmiany w szkołach, odbyliśmy ponad 20 zebrań z mieszkańcami. Okay. I my dokładnie wiemy, kto co na jakim zebraniu mówi. I te same słowa znalazły się w uzasadnieniu kuratora.
To samorząd powinien decydować o tym, jak wygląda siatka szkół?
Dokładnie, bo samorząd, na samorządach spoczywa główne finansowanie.
Ale kurator nadzoruje poziom i jakby sposób realizowania ustawy, tak?
Jeżeli kurator by nam zapewnił finansowanie na tą salę gimnastyczną w Warcinie, która do końca roku kalendarzowego ma powstać.
A w ogóle się buduje?
W ogóle dokumentacji nie ma. Także,
to skąd ta informacja się wzięła?
Skąd ta informacja? Pytałam kuratora, nie był w stanie mi odpowiedzieć na to pomorskiego kuratora.
Ktoś go wprowadził
oświaty,
w błąd po prostu.
Ale dlaczego tego nie sprawdził? Dlaczego nie wziął pod uwagę konsultacji społecznych? Na terenie gminy Kępice przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. 60% mieszkańców opowiedziało się za zmianami, które proponowaliśmy. Tego kurator nie wziął pod uwagę. Ja tylko chcę udowodnić, że kurator nie jest w stanie merytorycznie sprawdzić wszystkich wniosków, które do niego spłytną a propos likwidacji zmiany organizacyjnej szkół. I to jest w ustawie duży
zapisane, tak?
Tak, albo powinien mieć więcej czasu, albo więcej środków na to, żeby mógł ale merytorycznie to sprawdzić.
Reasumując tę sytuację, to te zmiany są przeprowadzane, czy nie?
Bo kurator nie, się kurator sprzeciw... nam się nie zgodził, oczywiście. Odwołaliśmy się do ministerstwa. Z ministerstwa już ponad pół roku odpowiedzi nie mamy. Odwołaliśmy się, kurator negatywnie zaopiniował nasze zmiany, a chcieliśmy zrobić filię w 2 szkołach, 7-8 klasę przenieść do większej szkoły, bo kilkoro uczniów się uczy w tych klasach, chcieliśmy przenieść do większych szkół, no dałoby nam to jakiekolwiek oszczędności, ale też uważam, że z pożytkiem dla młodych ludzi, którzy by się uczyli w większym środowisku, teraz w 8 klasie w Warcinie mamy 3 chłopców w klasie. Moim zdaniem, no to no nawet WF jak tam przeprowadzić. Nawet przy połączeniu kilku klas.
3 chłopców w klasie jak licznej?
3 chłopców i tylko 3 chłopców.
Tylko?
Tylko. I tylko 3 chłopców.
Tak wygląda klasa?
Tak wygląda klasa. Przez pół roku mieliśmy w Korzybie 1 klasę, gdzie była 1 dziewczynka, 8 klasę. I kurator nam się nie zgodził na to.
Na łączenie klas, tak?
Żeby 7-8 dać do Kępic, do większych. Oczywiście łączymy zajęcia.
Ale to wspaniały poziom edukacji, indywidualne nauczanie. Rozumiem, tylko nie że widać nie tanie.
I nie widać tego w wyniku egzaminów 8-klasistów. Tego indywidualnego spytu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że kurator nie jest w stanie merytorycznie ocenić wszystkich wniosków, które do niego wpływają, żeby wydać opinię, czy możemy likwidować, czy restrukturyzować szkołę, wprowadzać zmiany organizacyjne, czy nie.
Leszek Waszkiewicz, pan uważa, że jakieś zmiany powinny nastąpić w tym prawie oświatowym, czy to tylko kwestia tego, żeby kurator miał więcej czasu albo bardziej wiarygodne dokumenty, bo to słyszymy rzeczywiście, że sytuacja jest kuriozalna.
W 100% podzielam zdanie pani burmistrz. To samorządy, skoro są odpowiedzialne finansowo za oświatę, powinny mieć możliwość ustalania sieci szkół na swoim terenie.
A powinni samorządowcy brać pod uwagę opinie, głosy rodziców? Czy to tylko głos konsultacyjny, a decyzja i tak spoczywa na barkach samorządowców?
Powinien być głos wysłuchiwany. Natomiast decyzje...
Wysłuchiwany, ale czy usłyszany?
Tak, ale to nie chodzi tylko o sprawy oświaty, tak? Przecież po to mamy system państwa, że ktoś jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji. To nie dotyczy tylko oświaty, dotyczy spraw, nie wiem, ochrony środowiska, wielu innych rzeczy, czy nawet budowy dróg. Nie wszyscy są zadowoleni, że jakaś droga gdzieś tam powstaje na przykład, tak, bo jest...
Ale pan uważa rzeczywiście, że ten głos kuratora nie powinien być wiążący?
Oczywiście, że nie powinien być wiążący. Nie powinien być wiążący. No, doprowadzenie do takiego absurdu, że jest 1 czy 3 osoby w klasie...
8.
Nauczyciel prowadzi dla 1 osoby lekcję, no to jest absurd, tak? To jest... Nie ma żadnego uzasadnienia. Żadnego. I blokowanie nawet takich zmian, no to uważam, że to jest coś kuriozalnego, coś, co nie powinno mieć miejsca. Też negatywnie oceniam takie podejście ministerstwa, że no pozwolimy teraz wam, że w tych szkołach, żeby po południu mógł być tam, nie wiem, świetlica, jakaś tam miejsce dla seniorów. Co ma to wspólnego z tym, że dalej będzie się uczył tam jedno czy troje dzieci? Nic. To samorządy powinny mieć pełne prawo decydowania o sieci szkół. Ministerstwo niech się zajmie sprawami związanymi z programami nauczania, z tym, z odpowiedzią na to, jakie przedmioty,
państwo,
w jakim wymiarze
powinny
być.
Ale jeden z takich małych,
nie,
lokalnych samorządowców...
infrastruktury.
Jeden z małych, lokalnych samorządowców, w małych sensie liczby mieszkańców, opowiadał mi, że 96% dochodów bieżących wydaje na oświatę.
Dokładnie, a przede wszystkim to są pensje nauczycielskie.
Całej gminy. Tak.
Całej gminy. To są pensje, bo utrzymanie szkół. Na terenie gminy Kępice wszystkie szkoły zostały zmodernizowane, to jest termomodernizację przeprowadziliśmy, wymieniliśmy źródło ciepła, także utrzymanie stricto samego budynku to nie jest największym obciążeniem. Największym obciążeniem to są pensje nauczycielskie, tak? Bo pieniądze idą za uczniem. Czy oddział liczy 3 uczniów, czy 30 uczniów, tak samo płacimy nauczycielowi, a na terenach wiejskich
czyli
dodatkowo
wracamy do tematu,
dostają dodatek
wracamy do tematu tak zwanej subwencji oświatowej, której już nie ma, bo teraz wszystkie pieniądze są do
potrzeby oświatowej.
Są potrzeby oświatowe i tych pieniędzy nam cały czas brakuje, bo nawet każda podwyżka pensji nauczycielskiej to samorząd obarcza stażowym, czyli procent od pensji płacimy stażowy, plus dodatek wiejski płacimy 10%. Także to już przy każdym 1000 podwyżki 300 zł musi pochodzić od samorządu. Także to są dla nas ogromne obciążenia. Ja uważam, że też jako rodzic to mówię, że nie chciałabym, żeby moje dzieci chodziły do klas 2-3 osobowych. Klasy 1-3 jak najbardziej. Łączymy takie zajęcia jak WF, muzyka, plastyka i moim zdaniem to nie odbija się jakoś na psychice dzieci, że w większej grupie pracują. Ale klasa 7-8, moim zdaniem 3 osoby w klasie, tam nie ma nawet jak przeprowadzić zajęć WF-u, czegokolwiek, zajęć grupowych. Wiem, że życie w społeczeństwie to nie jest tylko samotne życie. To cały czas trzeba z kimś współpracować. Przyjmując, rekrutując pracowników do Urzędu Miejskiego, no ogromną wagę przywiązujemy do tego, czy dana osoba potrafi pracować w zespole. I teraz takie dziecko wychodzi z naszej szkoły malutkiej, idzie do szkoły w Słupsku i często, no słyszymy od rodziców,
że jest zagubione.
Jest zagubione i to jest mocno
zagubione. To jeszcze musimy dać ostatnie słowo w tej dyskusji, bo nam się czas kończy. Piotr Stalarczyk, proszę bardzo.
Czyli tutaj z tej dyskusji wyłania się taki bardzo dosyć smutny obrazek. Inaczej, no braku współpracy. To jest po pierwsze decydowania gdzieś wyżej. Pan starosta mówił tutaj, że...
A może też po prostu taka obawa, nie będziemy likwidować szkół, bo to źle brzmi.
Ale to nie chodzi też o likwidację.
Piotr,
to nie chodzi.
Stolarczyk, proszę bardzo.
Pewnie gdzieś zawsze ktoś się obawia z punktu widzenia jakiegoś PR-owego czy medialnego, tak to będzie źle brzmiało.
Odbierane.
Tak, ale no jeżeli, że tak powiem, od podszewki wejdziemy w te problemy, o których pani burmistrz opowiada, no to rzeczywistość jest zupełnie inna i o tym nie jest może już tak łatwo mówić, ale to bardzo głęboko gdzieś tam dzieci, rodziców, innych dotyka. I te kwestie też, pan starosta mówił, że też ministerstwo chociażby skupiało się na kwestiach programowych, ale tutaj też jest chaos, bo chociażby kwestia, nie wiem, prac domowych, gdzie rodzice już apelują mocno, że to był błąd, czy chociażby kwestie dotyczące ostatnio edukacji zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia z jakimś tworem dodatkowym, gdzie powiela się pewne treści, które można byłoby wrzucać w inne przedmioty. No i ten cały obraz jest niestety smutny.
Dziękuję państwu za udział w naszej audycji. Za 4,5 minuty będzie 10. Magdalena Majewska, burmistrz Kępic.
Dziękuję
Leszek
bardzo.
Waszkiewicz, starosta bytowski, radny powiatu słupskiego, Piotr Stalarczyk z Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo.
I jak zwykle zapowiedzieliśmy jeden temat, którego nie zrealizowaliśmy, ale kwestie infrastrukturalne dzisiaj nam zdominowały strefę samorządową. Przemek Woźniak, dziękuję bardzo. Dzisiaj ten program ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Strefa samorządowa.